Drodzy Państwo, kolejna nasza rozmowa. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog z Torunia, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, na naszej antenie.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy.
Właśnie, piękny dzień w całej Polsce, ale nie o pogodzie będziemy chyba rozmawiać, tylko mam takie pytanie, komentarz, prośba o komentarz do pana profesora, bo z jednej strony mówimy bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne w naszej ojczyźnie, obywateli, takie są górnolotne hasła podawane, a za tym kryją się ogromne możliwości inwigilacji tegoż właśnie społeczeństwa, a pytam w kontekście, bo już drugi dzień trwa posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który bada zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego przepisy o dostępie służb specjalnych do bilingów obywateli oraz stosowanie przez nie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów. Jak pan to ocenia? Czy jest to problem? Czy liczba tutaj wzrasta tych podsłuchów? Czy obywatele mają prawo się czuć tak, że no, oglądają się w lewo, w prawo? Czy ktoś gdzieś tam nie stoi obok i nie używa jakiejś maszyny, urządzenia, by ich podsłuchiwać?
Proszę ojca, proszę słuchaczy, ja myślę, że trzeba trzy kwestie omówić. Jedna kwestia to jest obecne prace przed Trybunałem Konstytucyjnym i problem, czy uprawnienia tajnych służb do pozyskiwania informacji na temat obywateli. Do kogo dzwonimy, kiedy dzwonimy, skąd dzwonimy, do podsłuchiwania, także monitorowania internetu. Czy te uprawnienia nie są za szerokie? Druga kwestia, ogólniejsza. Czy w Polsce przez te wszystkie lata transformacji wypracowaliśmy faktyczny system nadzoru i kontroli tajnych służb. I trzecia kwestia, która z tymi dwoma się wiąże, ale ma nowy wymiar. Czy w tej nowej sytuacji zagranicznej, która została wytworzona przez odsłonięcie agresywnych dążeń Władimira Putina, polskie służby są w stanie chronić nasze bezpieczeństwo? I może zacznę po kolei. Po pierwsze, służby zawsze, tak jak teraz się to dzieje przed Trybunałem, będą chciały mieć jak największe uprawnienia, jak największą kontrolę. Nie należy biernie reagować, przyzwalać na ich żądania, żeby móc bez żadnych ograniczeń w wielkiej skali pozyskiwać informacje. Proszę zwrócić uwagę, że ilość informacji bilingowych, które pozyskują tajne służby w Polsce, jest wielokrotnie większa niż robią to służby w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego tak jest? Otóż służby albo mogą iść na łatwiznę, albo wykonywać ciężką, długotrwałą pracę. Pójście na łatwiznę to jest założenie komuś podsłuchu, założenie śledzenia, jak się przemieszcza komórka danej osoby, robienie komputerowych wykresów i naprowadzeń. Praca trudniejsza, bez której jednak, jak pokazuje historia tajnych służb od początku ludzkości, praca trudniejsza polega na tym, że zyskujemy źródła osobowe w środowiskach i instytucjach, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Na przykład służby infiltrują gangi przemytnicze lub sieci terrorystyczne. To drugie jest trudniejsze, bo wymaga wysokich, wyspecjalizowanych umiejętności i odważnych funkcjonariuszy, którzy wiedzą, że w razie wpadki ich przełożeni będą ich chronili, a nie odetną się od nich i rzucą ich na przykład na pastwę mediów. A więc pytanie jest, czy chcemy, żeby nasze służby szły na łatwiznę, czy żeby nasze służby inwestowały w kompetencje i w zdolność do wyrafinowanych operacji. Druga kwestia. W 1995 roku powstała, w szóstym roku transformacji, powstała Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Ona ma bardzo płytkie uprawnienia, nie może w istocie wymuszyć na szefach służb odsłaniania posłom kluczowych informacji niezbędnych do oceny, czy służby działają zgodnie z prawem. A w dodatku za rządów obecnej koalicji złamano dobrą, demokratyczną regułę, że kontrolowany nie może kontrolować się sam i ta reguła miała konkretny wyraz w pracach komisji. Podczas rządów wszystkich poprzednich ekip, SLD, AWS-u, Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym tej komisji sejmowej zawsze był poseł opozycji. Platforma tę zasadę złamała dopiero po kilku latach rządów została ona częściowo przywrócona. Ale mamy do czynienia z ogólniejszym problemem. System nadzoru i zadaniowania służb tajnych przez podmioty cywilne i wglądu instancji kontrolnych jest niewystarczający bardzo płynny. Na to wszystko, na te dwie sprawy, o których mówiłem przed chwilą, trzeba spojrzeć z perspektywy dzisiejszego zagrożenia agresywną polityką Rosji oraz wątłą odpowiedzią Zachodu na te zagrożenia. Dzisiaj w jednym z rozgłośni radiowych głos zabrał generał Nowek, Zbigniew Nowek, absolwent mojego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który był kiedyś szefem Urzędu Ochrony Państwa, a potem Agencji Wywiadu, i wskazał na typowy dla rządów Platformy paradoks. Oto zwiększone zostało zatrudnienie w administracji, administracja pożera coraz większą część budżetu, gdy jednocześnie ograniczano fundusze tajnych służb. W sytuacji, gdybyśmy mieli wizję Europy bezpiecznej, wizję świata tak zwanej postpolityki, w której premier troszczy się tylko o ciepłą wodę w kranie, to mogłoby być sensowne. Ale dziś widzimy, że była to wizja niebezpiecznie sentymentalna, dla interesu narodowego. Ja wielokrotnie w ostatnich latach, komentując stosunek premiera Donalda Tuska do zagadnień tajnych służb, przywoływałem jego wypowiedź z lutego 2008 roku, gdy Donald Tusk był trzeci miesiąc premierem. Otóż udzielił on wtedy wywiadu tygodnikowi Polityka i powiedział na pytanie, jak ocenia jakość materiałów, jakie otrzymuje ze służb, powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że bardzo nisko ocenia jakość materiałów informacyjnych, jakie ze służb otrzymuje. I druga rzecz, cytuję z pamięci, już dziś mógłbym napisać książkę, jakie to klany i prywatne armie byłych i obecnych szefów służb knują między sobą intrygi. Chciałbym, żeby teraz wszyscy radiosłuchacze wyciągnęli wniosek z tego, co w 2008 roku, ponad 6 lat temu, powiedział premier. Stwierdził on wtedy, że w sektorze bezpieczeństwa państwa są poważne niesprawności, że służby działają źle i są rozrywane przez intrygi nieformalnych grup interesów. Bo tak należy rozumieć owe prywatne armie szefów. I przez te 6 lat premier nie przeprowadził żadnego gruntowego audytu służb, żadnej reformy, a przymykał oko na różne nieprawidłowości i osłabianie służb. To premier Donald Tusk jest odpowiedzialny za osłabienie tej tarczy specjalnej, którą tajne służby stanowią, i gdy dzisiaj premier przedstawia siebie jako orędownik sprawiedliwości, orędownik nowej polityki bezpieczeństwa, to jest po prostu niewiarygodne, bo przez lata zaniedbał istotną część sektora bezpieczeństwa państwa, tajne służby. Przyzwalał na patologię, tak?
No właśnie.
Przyzwalał na patologię, proszę ojca, i nie podjął żadnej próby zreformowania i oczyszczenia.
Tak, tak. To znaczy jeszcze, panie profesorze, jeszcze raz może powróćmy do tego modelu, bo podsłuchiwanie robiło karierę zawsze w świecie i było takim, można powiedzieć, ukrytym orężem władzy, która używała go, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, prawda, żeby zachować bezpieczeństwo to zewnętrzne, wewnętrzne, ale jak to teraz rozumieć? Czyli można powiedzieć, że ta zadaniowość polega na tym, że ktokolwiek z jakiegoś pionu rządzącego zwraca się do służb i one na przykład mogą podsłuchiwać, śledzić kogoś całkowicie niewinnego, tak? Tak to możemy...
Kontrwywiad ma uprawnienia szersze niż inne piony tajnych służb i może nawet podsłuchiwać osób, wobec których nie ma uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. I akurat w tym punkcie ja bym te uprawnienia kontrwywiadowi zostawił, bo kontrwywiady innych państw mają podobne uprawnienia, ale z dużymi uprawnieniami muszą łączyć się precyzyjne instrumenty kontroli. Tymczasem w Polsce ich nie ma. Chciałbym jeszcze słuchaczom zwrócić uwagę na jeden element. Otóż gdy tajne służby czy policja podsłuchują rozmowy, na przykład aferzystów środowisk skorumpowane. To materiały dowodowe mogą znaleźć tylko w przypadku amatorów. Profesjonaliści wiedzą, że telefony nie służą do uzgadniania spraw, tylko do umawiania spotkań. I ci, którzy robią duże afery, profesjonalne, w których zaangażowani są byli funkcjonariusze lub tajni współpracownicy służb, za pomocą podsłuchu nie będą namierzeni. Można próbować sieci kontaktów zrekonstruować, ale dowodów w ten sposób się nie uzyska. Natomiast, żeby zastraszać obywateli, żeby wytwarzać aurę wszechpodsłuchów, no z tym obecna władza sobie dobrze radzi. Chciałbym, żeby słuchacze uświadomili sobie, że gdy w czasach rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego mówiono, że mamy w Polsce państwo podsłuchów, to aktywność służb w zakresie monitorowania sposobu używania telefonów komórkowych czy komputerów była znacznie niższa niż obecnie.
Czyli ta atmosfera jest tak zagęszczona, że być może by się stworzyła taka pewna neuroza, jak to kiedyś ktoś śmiał się, że mówiono w Rosji, nie było śmieszne, ale że jest takie zanieczyszczenie powietrza, że powstało hasło: chcesz żyć dłużej, mniej oddychaj.
To także... Ja myślę, że w pewnym sensie ta neuroza jest dla władzy korzystna, bo wiele osób boi się angażować w formy oddolnej aktywności obywatelskiej w mylnym przekonaniu, że oni, tam władza czy służby, wszystko wiedzą. Ludzie boją się angażować w pewne formy wsparcia projektów opozycyjnych, wspierania na przykład archipelagu polskości, bo mają błędne przekonanie, że śledzący wszystko wypatrzą. Przekonanie jest błędne, ponieważ wprawdzie komputerowo można przetwarzać ogromną ilość danych bilingowych, czyli danych o tym, kto się z kim łączy. Natomiast gdy stosuje się podsłuchiwanie na dużą skalę, to brakuje ludzi, którzy są w stanie to sensownie odsłuchać, napisać stenogram i wyciągnąć wnioski.
No właśnie, panie profesorze, tutaj kwestia jest też taka, że jest chyba wielka waga, bo prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński mówi, że jest to największa dotychczas sprawa dla Trybunału. A więc jednak problem...
Obawiam się jednak, że Trybunał może nie posiadać pełnego obrazu sytuacji, bo na to trzeba spojrzeć kompleksowo, to znaczy pod kątem w ogóle wszystkich procedur nadzoru nad tajnymi służbami, na przykład uprawnień Sejmowej Komisji Śledczej, na przykład powołania kogoś w rodzaju inspektora generalnego, który miałby specjalne możliwości sprawdzania sygnałów o nadużyciach władzy przez służby, a wreszcie wszystko odbywa się w niekorzystnej aurze, która nie sprzyja racjonalnym decyzjom. Mam na myśli zagrożenie ze wschodu, co powoduje, że służbom nie możemy związać rąk, tak. Ale być może w pewnym zakresie trzeba służbom nawet dać swobodę działania, ale ona musi się wiązać z uruchomieniem procedur nadzoru, które włączeni są przedstawiciele opozycji.
Czyli możliwości do tej pory służb specjalnych niech będą utrzymane, a nawet można w niektórych przypadkach
być może, poszerzyć. Ale muszą być kontrolowane te działania w większym stopniu.
No i ta zadaniowość, czemu ma służyć dane, prawda?
No problem jest taki, że premier Tusk nie zajmował się tak zwanym zadaniowaniem służb, to wtedy służby same się zadaniują, szukając sobie innych panów, na przykład przedstawicieli wielkiego biznesu, którzy mogą neutralizować, czyli paraliżować działanie pewnych środowisk służb, wysyłając sygnały, jak będziecie teraz zachowali się grzecznie, dostaniecie uprawnienia emerytalne, to w naszych firmach będziecie mogli mieć fajne etaty, synekury i miejsce zatrudnienia dla swoich dzieci, że przypomnę syna jednego z generałów wojskowych tajnych służb, który pracuje w firmach jednego z oligarchów.
No właśnie, czyli takie miękkie lądowanie, bo wiadomo, że w tych służbach praca nie trwa zbyt długo, bo specjalne są przepisy, więc te ileś tam lat szybko przeminie, a potem może być takie, a nie inne spotkanie z rzeczywistością, kiedy trzeba będzie może mieć większą stabilizację w życiu. No zobaczymy, jakie będą tutaj orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jak wiemy, do tej pory ten Trybunał nas nie zaskakiwał, w sensie takim pozytywnym mówię, że były to zaskoczenia pozytywne, jeśli chodzi o rozwiązania. Zobaczymy, czy tym razem się uda.
Tak, ja myślę, warto się tej sprawie przyglądać, ale nie jest prawdą taki frazes, że służby potrzebują ciszy. Każdy, kto chce dobrze pracować, potrzebuje ciszy, ale tak drażliwy instrument, jakim jest możliwość ingerowania w życie prywatne obywateli i w tajemnice funkcjonowania na przykład firm, wymaga świadomości obywatelskiej i nadzoru.
No tak, no bo to są tajemnice firm, potem przeróżne też transakcje, które są, nie są jakieś zakazane, no ale ich tajemniczość pomaga rozwojowi na przykład, nie? Bo są dane przekazywane, które konkurencja może jakoś dostać. Czy także na przykład komunikacja między adwokatem a tutaj klientem, prawda? To też tak, jest...
To jest ustawowo chronione i nie powinny służby tutaj gerować w ten typ komunikacji.
No ale właśnie tutaj była taka wypowiedź pana Mikołaja Pietrzaka, który reprezentuje Palestrę i mówi, klient musi mieć pewność, że komunikacja między nim a adwokatem ma charakter poufny, że to nie tak, że a może ma, może nie ma, tylko musi być ta pewność
no tak, ustawowa. Ale nie może być tak, że kryminalista, który z samego faktu, że rozmawia przez telefon z adwokatem, może być pewny, że nikt go nie podsłucha, bo mamy przypadki adwokatów, którzy nielegalnie współpracowali ze swoim klientem.
Mm-hmm. No tak, no a on wpierw był kryminalistą, a potem stał się klientem, prawda? Oskarżonym.
Tak.
Była
ale będąc klientem, czasami może dalej być zaangażowany w działanie przestępcze. Więc czymś innym jest, gdy się spotyka adwokat z klientem w więzieniu czy w kancelarii adwokackiej, a czymś innym jest, gdy rozmawiają sobie przez telefon o sprawach, które mogą mieć także czysto przestępczy charakter. Mhm.
Czyli musi być wielka tutaj roztropność i bardzo taka, że tak powiem, prawie taka precyzja aptekarska tych pewnych rozstrzygnięć, żeby no, nie skrzywdzić niepotrzebnie, ale także zabezpieczyć no, bezpieczeństwo sprawy i rozwoju. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz, za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Torunia i z całej naszej galaktyki.
Tak jest, pozdrawiamy gorąco, dobrego dnia życzymy i dziękuję za rozmowę.